Kluczowy temat.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu. Wczoraj w porannej rozmowie rozmawiałem na temat prezydenckiego weta w sprawie reformy sądownictwa z przedstawicielami opozycji. Dziś głos z zupełnie innej strony. W naszym studiu szef Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, profesor Stanisław Mikołajczak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ułożył Pan już sobie trochę w głowie wydarzenia ostatnich dni. Patrzy Pan na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy chłodniejszym okiem?
No niewątpliwie. To dwie noce przespane uspokajają człowieka.
Uspokajają w kierunku tego, jaki będzie scenariusz kolejny, sekwencja wydarzeń?
Te paręnaście godzin refleksji nie zmieniły mojego pierwszego osądu, że prezydent popełnił błąd. Ta ocena jest tutaj w moim wypadku stała i niezmienna. I to błąd jeden z poważniejszych, dlatego że proces legislacyjny jednych z najważniejszych, a kto wie, czy w tej kadencji nie najważniejszych ustaw, pakietu ustaw, które mają uporządkować sądownictwo i w ogóle wymiar sprawiedliwości, przeszedł niezwykle ciężką próbę w parlamencie. To była i w parlamencie, i na ulicach. I wydawało się, że ta próba przeprowadzenia tych ustaw przeszła zwycięsko i nagle pojawia się weto prezydenta, które właściwie cofa reformy co najmniej o kilka miesięcy. I w moim rozumieniu, jeżeli zostanie utrzymany radykalny sposób uporządkowania wymiaru sprawiedliwości, to przy pełnej powtórce spowodowanej przez opozycję takiego samego trudnego przebiegu tego nowego procesu legislacyjnego.
Czy w kółko to samo?
Tak, tak i ten wysiłek polityczny został, zaprzepaszczony.
Gdyby to, co podnosi opozycja wczoraj, przedstawiciele opozycji tutaj w studiu mówili o tym, że to przede wszystkim sposób procedowania rzucał się w oczy jako ta zła rzecz, która spowodowała, że ludzie wyszli na ulicę. Nocne, szybkie głosowania.
Ludzie może nie tyle wyszli na ulicę, co zostali wyprowadzeni na ulicę. To nie jest dokładnie to samo. Bo jeżeli się popatrzy, jak te protesty były organizowane, jak to wyglądało od struktury przygotowania tych manifestacji.
No tak, widziałem na przykład te pakiety świeczek.
Te pakiety świeczek wspólne dla całego kraju, ktoś to musiał zamówić.
Ale
to
są wcześniej też ludzie, którzy nie chodzili wcześniej.
Tak, owszem, bo zawsze się znajdzie jakaś grupa, zwłaszcza młodych, mniej zorientowanych ludzi, którzy dadzą się nabrać na patriotyczną argumentację. Proszę zwrócić uwagę, co się zdarzyło. Siły postkomunistyczne przejęły hasła i ideowy kształt opozycji solidarnościowej. Jeżeli byli ubecy, byli partyjni, odwołują się do Solidarności i hasła Solidarności wykrzykują, no to jest pomieszanie z poplątaniem. To Orwell wraca, prawda, w ich wykonaniu.
Ale może rzeczywiście powinno być to szerzej konsultowane. Opozycja apeluje o okrągły stół. Prezydent zapowiada, że chciałby tworzyć te swoje projekty.
Panie redaktorze, trzeba to widzieć w takim szerszym procesie, zamiarze politycznym reformowania kraju, który miał Prawo i Sprawiedliwość. Najpierw trzeba było uporządkować sprawy związane z Trybunałem Konstytucyjnym, bo Prawo i Sprawiedliwość doskonale wie, jak było blokowane w swoich próbach reform w latach 2005-2006. Trybunał Konstytucyjny uznawał za niekonstytucyjne próby reform, słusznych reform i prawidłowych reform. Dlatego trzeba było uporządkować Trybunał Konstytucyjny, przywrócić go do normalnego funkcjonowania. Ze względu na polityczny opór prezesa Rzeplińskiego, co się przeciągnęło. W związku z tym ten czas na zaplanowany pierwotnie reformy wymiaru sprawiedliwości się skrócił, ale przecież Prawo i Sprawiedliwość i sam pan prezydent w swoich kampaniach zapowiadali te reformy i kierunek tych reform. No i teraz chciano to skończyć przed wakacjami, żeby po prostu mieć uporządkowaną tę sferę reform, bo na jesieni czekają dwie kolejne bardzo poważne reformy, jak się należy spodziewać, przy dużym oporze grup zainteresowanych. To znaczy, myślę, że chodzi o ustawy medialne związane z rynkiem medialnym i ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym. W obu tych wypadkach może być spory opór grup, w wypadku mediów na pewno bardzo duży, opór tych grup społecznych, tym zainteresowanych, bo na pewno nie wszystkie rozwiązania będą po ich myśli. I teraz do tych dwóch poważnych reform dojdzie jeszcze sądownictwo, które miało być załatwione wcześniej. Stąd przypuszczam, był pewien pośpiech proceduralny, mimo że rozwiązania były wcześniej znane.
Jeden z publicystów w bardzo mocnych słowach użył takiego porównania, że prezydent Andrzej Duda uchronił Polskę od przeziębienia za cenę pozostawienia w organizmie śmiertelnej choroby. To dobra diagnoza.
Ładne słowa, ale ja nie wiem, czy one są tak zupełnie prawdziwe.
Bo jest część ludzi związanych też z obozem, nazwijmy to, prawicy, tej, która sympatyzuje w tej chwili z obozem władzy, Zofia Romaszewska, która poparła krok prezydenta Andrzeja Dudy. Co więcej, sam prezydent Andrzej Duda jest przecież konstytucjonalistą.
Tak. No więc przywołanie pani Zofii Romaszewskiej jako osoby, która pana prezydenta przekonała, jest jednym z większych błędów taktycznych pana prezydenta, dlatego że dał rację osobie niesamowicie zasłużonej, bardzo zasłużonej, ale w niepolitycznych sprawach, a odrzucił racje, które stoją za stroną rządową i za Jarosławem Kaczyńskim, który przecież jest tutaj mózgiem wszystkich tych reform. Więc publiczne danie racji pani Zofii Romaszewskiej, odrzucenie całego kontekstu politycznego, to jest też taki taktyczny błąd w wypowiedziach pana prezydenta i po prostu trzeba skonstatować. Tak się stało, już się tego nie cofnie. Drugim pewnym takim niedobrym elementem, który się pojawił w wypowiedziach pana prezydenta, to było to, że ciągle używał określenia, że uzyskuje duże władcze możliwości prokurator generalny nad sędziami Sądu Najwyższego.
Tak, to była tak oficjalna.
Otóż to jest absolutna nieprawda. W żadnej z ustaw nie padało określenie prokuratora generalnego. Tam zawsze padał minister sprawiedliwości. To tak jakby mówić, że minister Macierewicz reformuje wojsko jako wiceprezes PiSu, a nie jako minister. Prawda? To trzeba rozdzielić funkcję od osoby, prawda? No ale to ja już myślę dosyć dużo powiedziałem krytycznie o panu prezydencie, a chciałbym przypomnieć słuchaczom Radia Poznań, nawiasem mówiąc, bardzo się cieszę z powrotu do tej starej przedwojennej nazwy, że ja byłem przecież osobą, która w Poznaniu założyła bardzo duży, z dużym udziałem akademików, komitet honorowy pana i wtedy kandydata doktora Dudy na prezydenta, miał tu piękne spotkanie. Więc myślę, że to moja krytyka nie jest związana z osobą pana prezydenta, tylko z błędem, który, jak w mojej ocenie i wielu moich kolegów, z błędem, który popełnił. Ale to Już jak czasem mówiłem, mleko się rozlało. Chcę powiedzieć, że ja napisałem wczoraj list do pana prezydenta, w którym zaoferowałem mu pomoc naszych kolegów prawników w jakby szybkim powstaniu nowych
osób.
Tak, to są znakomici członkowie AKO, jeden z Katowic, drugi z Gdańska. Obaj są dziekanami Wydziałów Prawa i myślę, że ta pomoc bardzo realna będzie panu prezydentowi potrzebna, bo to są znakomici prawnicy.
Bo teraz piłeczka jest po stronie prezydenta,
tak
zgodnie
jest,
z jego zapowiedzią.
Tak jest. I on musi mieć zrównoważoną tę grupę, która będzie na niego naciskała ze strony pani prezes Gersdorf, prawda? Ona na pewno podsunie mu swoich prawników, on musi mieć także ludzi, do których będzie miał zaufanie. Myślę, że ludzie polecani przez AKO będą dla niego wiarygodni.
To jest taki drugi list AKO w sprawie...
Prywatny, to był zupełnie prywatny mój list.
Poprzedni to był oficjalny apel właściwie o podpisanie.
Tak, myśmy nie zamierzali zabierać głosu, bo wydawało nam się, że sprawy idą w dobrym kierunku, ale jak się pojawiły potężne naciski na prezydenta, żeby zawetował, a zwłaszcza pojawił się list rektorów, to stwierdziliśmy, że musimy to zrównoważyć, że nie całe się środowisko akademickie tak myśli jak rektorzy. I stąd był ten nasz list proszący pana prezydenta o podpisanie tych ustaw.
Premier Beata Szydło mówi, że reforma sądownictwa zostanie przeprowadzona niezależnie od tego, czy te weta będą następowały. W domyśle pewnie nie będzie kolejnych wet, no bo to będą te propozycje prezydenckie.
Ja myślę, że raz, że te ustawy zostaną przeprowadzone, bo one są absolutnie konieczne. Panie rektorze, jak się słucha tego, co ludzie mówią, jak zostali pokrzywdzeni w sądach, to po prostu człowieka ogarnia wściekłość, prawda? już nie przypominajmy tych bardzo głośnych spraw Olejnika czy Kluski, bo one są już trochę odległe, ale teraz ostatnio jest, mówi się o człowieku, który stracił, prowadził sprzedaż samochodów i 12 lat walczył i stracił swój zakład pracy i teraz mu się proponuje 140 tysięcy odszkodowania, prawda? Więc a nie mówię o tym, co się działo w sądach rodzinnych, jakie krzywdy dzieci i rodziców. To po prostu naprawdę wołał pomstę do nieba, a także no nie może być tak, że ludzie mówią, że się idzie do sądu nie po sprawiedliwość, a po wyrok. Sprawiedliwość powinna być absolutnie nastawiona na obywatela i jego dobro i właśnie sprawiedliwość powinna być głównym elementem. Zaufanie do sądów powinno być najwyższe. Wyższe niż policji, wyższe niż kogokolwiek innego. Powinno być na profesorskim poziomie.
Czyli dokładnie odwrotnie niż dzieje się.
Nie jest, tak jest. Dlatego ta reforma jest konieczna i determinację pani premier doskonale rozumiem i myślę, że przeprowadzą to.
Szef Akademickiego Klubu Obywatelskiego, profesor Stanisław Mikołajczak. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Kluczowy temat.